Dzieciństwo Maryi. O tym, jakie były dalsze losy Maryi, jej dzieciństwo, jej małżeństwo, opowiada w dalszym ciągu apokryf z II wieku Protewangelia Jakuba. Anna zaczęła karmić Maryję dopiero po swoim oczyszczeniu. Następnie Joachim i Anna zbudowali w domu dla Maryi jakoby małą świątynkę, aby dziecko było wolne od kontaktu z jakimkolwiek złem tego świata i aby nie dotknęła niczego, co jest nieczyste. Rozradowany Joachim sprosił na wielką ucztę arcykapłanów, kapłanów i lud Izraela i kapłani błogosławili Maryję mówiąc: Bóg ojców naszych niech pobłogosławi to dziecię. Niech daje imię znakomite pośród wszystkich narodów na wieki. I rzekł cały lud: niech tak się stanie. Amen. I podniósł ją arcykapłan i błogosławił ją mówiąc: Boże wysokości, spójrz na to dziecię i obdasz ją błogosławieństwem największym, ponad które nie ma większego. Anna zaś, która niedawno śpiewała tren żalu, zaśpiewała teraz hymn radości. Pieśń świętą zaśpiewam Panu, Bogu mojemu, gdyż nawiedził mnie i zdjął ze mnie szyderstwa moich nieprzyjaciół i dał mi Pan Bóg owoc swej sprawiedliwości, choć jedyny, jednak znaczący wiele w jego oczach. Któż oznajmi synom Rubena, że Anna karmi mlekiem? Słuchajcie, słuchajcie, 12 plemion Izraela. Oto Anna karmi mlekiem. Maryja rosła w domu. Rodzice jednak pamiętali o tym, że jest przyrzeczona Bogu i że trzeba będzie ją oddać do świątyni. Myśleli jednak o tym niechętnie i zwlekali, gdyż jak najdłużej chcieli się cieszyć swoim upragnionym dzieckiem, tym bardziej, że miała ona wyjątkowy urok. A gdy Maryja osiągnęła 3. rok życia, postanowili ją zaprowadzić do świątyni. Maryja jednak nie powinna była pójść sama. Zwołali więc córki Hebrajczyków czyste i bez mazy. Te zaś wzięły do ręki zapalone kaganki, jak dziewczęta w przypowieści ewangelicznej, które wyszły na spotkanie oblubieńca i nie zwracały się wstecz, by nie zapomnieć o świątyni. I tak udali się wszyscy do świątyni. Maryja i jej rodzice otoczeni przez dzieweczki izraelskie. A gdy przyszli, przyjął ich kapłan i pobłogosławił Maryję mówiąc: Pan Bóg wywyższy Twe imię wśród wszystkich narodów. Na Tobie w dniach ostatecznych ukaże Pan zbawienie synom Izraela. I posadził ją kapłan na 3. stopniu ołtarza, a wtedy Pan zesłał na nią łaskę i zatańczyła przed ołtarzem tak, jak niegdyś król Dawid tańczył przed arką. I ukochał ją cały lud Izraela. Rodzice pozostawili Maryję w świątyni i odeszli z niej, chwaląc Pana za jego wielkie czyny. A Maryja żyła w świątyni niby gołąbka i otrzymywała pokarm z rąk anioła. W tym miejscu znikają z apokryfów Joachim i Anna. Spełnili swoją rolę, mogą odejść szczęśliwi błogosławieństwem Bożym w pokoju. To wszystko, co tu zostało powiedziane, znamy dobrze z ikonografii chrześcijańskiej, szczególnie z ikon, które z predylekcją przedstawiają narodziny Maryi, jej odprowadzenie do świątyni i karmienie przez anioła. I nie tylko malarze zainteresowali się tymi scenami. Znaje także Koran. W 3. surze jest mowa o tym, jak Anna poświęciła Bogu to, co jest w jej łonie i nazwała ją Maryja. I oto dali ją i jej potomstwo Bogu pod opiekę przed szatanem przeklętym. Koran wie także o pobycie Maryi w świątyni i przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym i zaopiekował się nią Zachariasz. Za każdym razem, jak wchodził do niej Zachariasz do przybytku świętego, znajdował u niej pokarm. Powiedział: O Maryjo, skąd to przychodzi do Ciebie? Odpowiedziała mu: To jest od Boga, zaprawda. Bo Bóg daje pokarm temu, kto chce, bez żadnego rachunku. Wedle pisarza muzułmańskiego z IX wieku Tabawiego, kapłan znajdował u niej letnie owoce w zimie, stąd też wnioskował on, że karmili ją aniołowie. To wszystko uważano za pobożną legendę, aż do czasu, kiedy uczony franciszkański Fryderyk Mans, badając literaturę żydowską, odnalazł wzmianki o pobycie dziewic w świątyni jerozolimskiej. Mamy tu więc opowiadanie teologiczne, ale oparte na faktach historycznych. Ale dla nas w tym wypadku nie tyle ważna jest historia, ile teologia. Autor tego opowiadania stara się pokazać czystość Maryi, legalną, czyli prawną. Maryja nie dotyka niczego, co nieczyste. Przebywa w miejscu świętym, w domu i świątyni. Karmiona jest przez anioła. To wszystko zaś prowadzi do stwierdzenia o bezgrzeszności Maryi. Dziś mówimy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Nie dotknął jej grzech pierworodny. Była ona najczystsza ze wszystkich ludzi i nieskalana najmniejszym nawet grzechem. Ale to wszystko są terminy abstrakcyjne, których nie zrozumieliby przyzwyczajeni do konkretu ludzie II wieku. Trzeba więc było je wyrazić w sposób konkretny. I to czyni nasz apokryf. I nie tylko to. Ta, która jest karmiona przez anioła w świątyni, jest najpiękniejszą spośród wszystkich córek ludzkich. Ta tradycja nie tyle historyczna, ile teologiczna wyrażona w protoewangelii Jakuba należy do tradycji Kościoła, który, jakby ją pieczętując, ustanowił w dniu 21 listopada święto ofiarowania Maryi w świątyni.